Abrahama. A to się nie domyśla, to tam będzie mogli wspólnie na ścianie przeczytać. Większość tekstów będzie na ścianie, co niektóre będę czytał z Biblii, ale większość będzie. Do Biblii będę czasami zaglądał również. Więc odroczone dziedzictwo Abrahama, to coś takiego, co pasowałoby do tego tematu, możemy znaleźć w 1 Mojżeszowej w 15 rozdziale 7-11. Potem rzekł do niego: Jam jest Pan, który Cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby Ci dać tę ziemię w posiadanie. Bóg da Abrahama. A on odpowiedział: Panie Boże, po czym można, że ją posiądę? Minęło już sporo lat, kiedy on był w Kanaanie i nic z tego Kanaanu nie miał. Po czym poznam, że ja ją posiądę? A on zaś rzekł: Sprowadź mi 3-letnią wiołówkę, 3-letnią kozę, 3-letniego barana, nadto synogarlicę i dołębicę. I sprowadził mu to wszystko, rozciął na poły i położył jedną połać naprzeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił. Wtedy zleciały ptaki drapieżne do padliny, lecz Abraham je odkręcał. Już wiele lat temu, gdy byłem dużo, dużo mniejszy, ciekawiło mnie to, dlaczego gdy Abraham pyta: Panie Boże, po czym poznam, że posiądę Kanaan, bo póki co lata mijają, ty mi to przeprowadziłeś, ale ta ziemia to w ogóle nie przygotowana dla mnie, jakieś ludzikie ludy tu mieszkają, nic nie mam tutaj swojego, no to już pewnie zwątpił, że w ogóle za życia to dostanie, więc chociaż po czym poznam, że ją dostanę, może kiedyś w przyszłości, jakiś znak mi da. No i inaczej mnie ciekawiło, na tak postawione pytanie, po czym poznam, że ją posiądę, Bóg mówi do niego: Sprowadź mu 3 zwierzęta. Przy czym 3 takie większe miały w określony wiek, 3-letnie, i 2 ptaki. Wiek nie jest podany, ale jak potem wspomnimy, były prawdopodobnie roczne. Ja sobie tak myślałem, co to za odpowiedź, prawda? Taka wymijająca znaleźć by się mogła, prawda? No to ci odpowiem, żeby się zbyć i nic sobie, bo chyba mam nadzieję, że nie będziesz miał odwagi mnie dopytywać dalej, prawda? Ale, jak wiemy, Bóg nie zbywa. Jeżeli ktoś powiedział, a w sumie powiedział, podał pewne szczegóły, to musiał w tych szczegółach zawrzeć bardzo ważne informacje, które są odpowiedzią dla Abrahama. Po czym on pozna, że odziedziczy Kanaan? Wszyscy bracia dobrze widzą, czy niekoniecznie? Jak ktoś nie, to niech próbuje sobie krzesełkiem w lewo, w prawo, żeby uzyskać prześwit. Właśnie, no tak. Są na bokach jeszcze widzę metrowe przestrzenie wolne, więc można się przesunąć. Historia, czasem może stanę tutaj, żebym bo nie będę już zaglądał, bo nie mam notaty ciężko. Będę łatwiej czytać z boku. Więc historia Abrahama, jak wiemy, który opuścił swoje rodzinne Ur, obecnie to Ur leży w Iraku, i udał się w nieznane miejsce, do którego Bóg mu powiedział, że się zaprowadzę. Miał mu dopiero wskazać, to jakieś 1800 km od jego Ur Chaldejskiego, jest z pewnością wielkim dowodem posłuszeństwa i silnej wiary Abrahama. Jedynie może większy jeszcze dowód jego posłuszeństwa i silnej wiary Abrahama to później przygoda, historia z Izaakiem. No chyba w sumie łatwiej zostawić swoje domy i pójść w nieznane, jak Bóg prosi, niż oddać swojego własnego syna. No ale tu już widzimy na początek, prawda? Tutaj są takie zdjęcia ruiny, to jest widok na częściowo zrekonstruowane ruiny miasta Ur w oddali świątynia Boga Nanna. To był teren pogański, jak go nie patrzeć, prawda? I dlatego taki Abraham mieszkający w Ur wśród pogan, a wzdychający do prawdziwego Boga, jedynego, a nie tych pogańskich bożków, które oni sobie naprodukowali w międzyczasie, no spodobał się Bogu taki człowiek i mówi: ja cię wyprowadzę z tej ziemi i od ciebie zacznę, nie może od razu, kiedyś lud, który będzie mnie wyznawał jako jedynego prawdziwego Boga. I on z tego miejsca w Ur Chaldejskim wyprowadził. Jakbyśmy chcieli zobaczyć na mapie, to dzisiaj te ruiny tego miasta są niedaleko na Syria w Iraku, o tutaj w tym miejscu, na Syrii, a mapkę teraz pokażę, jak on szedł, czyli ten Ur Chaldejski, obecny na Syrii w Iraku, to tędy maszerował, jak strzałka pokazuje, czyli nie szedł na skróty, tędy byłoby mu dużo krócej, a tędy była pustynia, więc prawdopodobnie nie, mógłby pójść na skróty, ale nie przeszedł. Bardzo możliwe, że w tym miejscu by wszyscy pomarli z głodu, z pragnienia, z wycieńczenia, więc szedł wzdłuż rzeki, prawda, Eufrat, no to wiadomo, to żyzne tereny, więc zawsze było łatwiej napoić zwierzęta, bo prowadził to wszystko ze sobą, czyli w sumie 1800 km, bo nie na skróty, ale wzdłuż Eufratu. Jakby do tego jeszcze dodać podróż do Egiptu, bo wiemy, że on tam pomieszkał trochę w Kanaanie, potem głód i poszedł dalej do Egiptu. To gdyby jeszcze dodać mu do tej drogi trasę do Egiptu, to odległość wzrasta do 2300 czy też 2500 km, czyli w sumie aż tyle Abraham na piechotę ze swoim bydłem, z dziedzictwem, no, całą rodziną i z tymi różnymi sługami, których miał do tego bydła, podróżował w czasach, kiedy zwierzę lub własne nogi były jedynym skutecznym środkiem transportu. Początkowo Abraham na pewno liczył na to, że obietnica o tym, że dostanie nową ziemię, zostanie zrealizowana przez Boga zaraz po przybyciu do niego przez Kanaan. Ale czas mijał i on się zorientował, że tak raczej nie będzie. Dlaczego? Bo do naszej historii, do momentu, kiedy on zadał Bogu to pytanie, to teraz właśnie zobaczymy, co już się stało po jego wyjściu z Ur Chaldejskiego, co on już przeszedł. A więc zdążył w tym czasie dojść do tego Kanaanu i trochę pomieszkać w tym Kanaanie. Sychem, Betel, Negeb mieszkał w tych miejscowościach. Potem głód w Kanaanie się zrobił i z całą tą karawaną poszli do Egiptu i spędził tam ileś lat. Nie wiem dokładnie ile lat, nie wiem, czy można to odliczyć, ile on był lat w Egipcie. Raczej tak nie spotkałem nigdzie, ale jakiś czas kilkuletni spędził w Egipcie. Potem zdążył wrócić do Kanaanu i rozstać się z Lotem, który, jak wiemy, wybrał sobie obfite, żyzne tereny około Sodomy i Gomory, prawda? Koło miast, blisko cywilizacja i jeszcze ładny urodzaj, żyzna gleba. Zdążył przeżyć najazd na Sodomę i porwanie Lota i jeszcze zdążył tego Lota odbić z rąk najeźdźców. To wszystko stało się, zanim zaczął z Bogiem tą rozmowę, która jest naszym dzisiaj głównym tematem. Przede wszystkim po czym poznam, że odziedziczę Kanaan, bo już tyle w tym Kanaanie się nabyłem, bo przyszedłem, pobyłem trochę, potem poszedłem do Egiptu, bo tutaj przyprowadziłeś mnie do ziemi obiecanej, tak mi mówiłeś, a ja tu przyszedłem, ziemia przez inne ludy zamieszkała, mało tego, głód zapanował w tej ziemi. Ktoś mówi, w Ur Chaldejskim było chyba lepiej, tam nie było godniej. Zobaczmy, tak się tam zdaje, prawda, że tak teraz jak czytamy, no to Bóg prowadził, do niego mówił i że takie było wszystko dla niego łatwe, no ale gdyby nam się tak stało, gdyby nas Bóg gdzieś wysłał, a tam przechodzimy, nie ma dla nas prawie że miejsca, mało tego, jeszcze głód i ja muszę uciekać z tego kraju, żeby nie umrzeć z głodu, to bym chyba zwątpił sobie. Chyba przynajmniej pomyślał, że Bóg się pomylił, jeśli nie to, że w ogóle oszukał. Bóg tak przyprowadził Abrahama do ziemi, która nie była dla niego przygotowana. Wciąż w tej ziemi mieszkały inne ludy. Kiedy zmarła Sara, jeszcze wiele lat później, to nie miał nawet kawałka ziemi, żeby tam ją pochować. Musiał prosić o taką jaskinię na polu Machpela, żeby no, mieć, móc ją gdzieś położyć, no jakimś swoim, prawda? No a jak wiemy, dostał, czy te ludy nie mieli żadnego sprzeciwu wobec tego, żeby mu tą ziemię ustąpić, udostępnić dla swojego zmarłego. No i przechodzimy do naszej historii, wersety 7 i 8, bo to sobie na początku przeczytaliśmy w całości, a teraz po kolei rozważymy poszczególne wersety tejże historii. 7, 8 werset. Potem rzekł do niego, ja jest Pan, który Cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby dać Ci tę ziemię w posiadanie. Czyli Bóg ciągle powtarza, że ja tę ziemię to przyprowadziłem Cię tutaj po to, żeby dać tę ziemię w posiadanie. A wiemy, Abraham już był po tych doświadczeniach, które sobie tutaj podsumowaliśmy, więc już nie dziękuję Bogu, ani się nie cieszy, bo póki co widzi, że jakoś to ciężko z tą realizacją, więc zadaje pytanie bardzo wymowne. Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? Więc tutaj zadajmy sobie pytanie, czy pytanie Abrahama było na miejscu. Tak Boga jak gdyby sprawdzić, prawda? No po czym poznam? Daj mi jakiś znak, tak? Czy można żądać od Boga dowodów na potwierdzenie prawdziwości tego, co on mówi? My byśmy taką dyskusję z Bogiem rozpoczęli? Na przykład, gdyby nam Bóg powiedział, że jutro rano wstań o 5 i wyjdź w tamtym kierunku. Byśmy tak pytowali, ale jak ma, czy będzie połączenie, czy jak, czy, a jak samochód, a jak będzie zła pogoda, to też muszę iść, nie? A na pewno, nie? Więc on mu zadał tutaj pytanie i teraz zobaczmy sobie, czy sprawdzanie tego, co Bóg mówi, jest właściwe. Na podstawie kilku historii biblijnych, tych nie pokażę, dlatego odczytam. Maria, w Łukasza, w Ewangelii Łukasza, w taką rozmowę z wysłańcem Boga się udała. Pierwszy rozdział 26-35. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret. Do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef z domu Dawidowego, a pani było na imię Maria. I rzeczy do niej rzekł, bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą błogosławiona się między niewiastami. Ale ona zatworzyła się tym słowem i rozważała, co by to mogło znaczyć to pozdrowienie. Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz w łonie i urodzisz syna, nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła, jak to się stanie, skoro nie zna męża. Czyli widzi pewien problem i chce, żeby anioł wyjaśnił. Dobrze ci, łatwo ci powiedzieć, ale jak to się stanie, skoro nie zna męża i tak. Odpowiedź, która jest jednocześnie definicją Ducha Świętego, prawda? Że Duch Święty stąpi na Ciebie, moc Najwyższego zacieni Cię, dlatego też ktoś, kto się z Ciebie narodzi, będzie święty i będzie nazwany Synem Bożym. Na tak postawione pytanie anioł się nie obraża, tylko wyjaśnia je. I pierwsze to wyjaśnienie możemy cytować jako jeden z dowodów na znaczenie Ducha Świętego. Inny przykład. Mojżesz. Druga Mojżeszowa, 4 rozdział. zaglądam, bo też tego nie będziemy mogli przeczytać na ścianie. Druga Mojżeszowa 4 i od 1 do 9. To wiem, o co chodzi, o te znaki. Na to się odezwał Mojżesz i rzekł: a jeżeli nie uwierzą mi i nie usłuchają mnie, lecz powiedzą: Pan nie objawił się Tobie, co masz w ręku swoim? On mówi: laskę. Rzucił na ziemię, a gdy ją rzucił na ziemię, zamieniła się w węża. Mojżesz zaś uciekł przed nim. Wyciągnij rękę i chwyć go za ogon. Wyciągnął wtedy rękę i pochwycił go, a on zmienił się znowu w laskę w jego dłoni. Aby ci uwierzyli, że ci się ukazał Pan, Bóg ojców ich, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. I rzekł Pan jeszcze do niego: włóż rękę swoją za nadrze. I ułożył rękę swoją za nadrze, a gdy ją wyjął, to ręka była pokryta trądem i biała jak śnieg. I znowu włóż znowu rękę swoją za nadrze, włożył ją ponownie za nadrze, a gdy ją wyjął ze swego zanadrza, oto była znowu jak reszta ciała. Jeśli ci wtedy nie uwierzą i nie usłuchają głosu pierwszego znaku, wtedy uwierzą głosowi drugiego znaku. A jeśli nawet tym znakom nie uwierzą i nie usłuchają głosu Twego, zaczerpiesz wody z Nilu i wylejesz ją na ziemię, wtedy woda, którą zaczerpiesz z Nilu, zamieni się na ziemi w krew. Trzy znaki dla Mojżesza, bo Mojżesz powiedział: jak mi nie uwierzą, to co ja zrobię? Tak powiem, powtórzę: daj mi coś jeszcze. No i Bóg znowu dał mu coś jeszcze. Gedeon, 6 rozdział, Sędziów. I wersety, jak widzimy, 11 do 18. Ta rozmowa jest bardzo tutaj Gedeon sobie jeszcze bardziej pozwala, prawda, tej rozmowie, przepytywać wysłanego anioła. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiazera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midianczykami. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego: za pozwoleniem pani mówi. Czyli od razu od samego początku, prawda? Bardzo przepraszam, ja od razu mam jakieś zastrzeżenie. Jeżeli pan jest z nami, jak mówisz w swoim pozdrowieniu, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzie są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midianczyków. Wtedy Pan zawrócił się do niego i rzekł: idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midianczyków. Przecież to ja Cię wysłałem. Znowu Gedeon: za pozwoleniem, Panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój lud jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, ja sam zaś najmłodszy do mego ojca. A Pan rzekł do niego: ponieważ ja będę z Tobą, pobijesz Midianczyków jak jednego męża. I odpowiedział mu, tak do 18, jeżeli znalazłem łaskę w Twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to Ty rozmawiasz ze mną. I odchodź stąd, aż wrócę do Ciebie i przyniosę Ci ofiarę z pokarmów i położę ją przed Tobą, a tamten rzekł: pozostanę tutaj, aż wrócisz. I jeszcze 36 do 40. Lecz Gedeona ogarnął duch pański tak, iż... przepraszam, co ja czytam? 34, 36. To źle, tutaj też. Wtedy rzekł Gedeon do Boga: jeżeli wybawisz moją ręką Izraela, jak wypisałeś, to ja, i znowu sprawdzanie Boga, czy to jest naprawdę on, i czy to, jak mówię, jak jest, jeśli sprawdzą to, co mówisz, to zrób to jeszcze, a zrób to, a zrób tamto. I to mu tutaj teraz mówi, coś z rudem, prawda? To ja rozłożę runo wełny na krepisku, jeżeli rosa będzie tylko na runie, a cała ziemia wokół powstanie sucha, to będę wiedział, że wybawisz moją ręką Izraela, jak wypisałeś. I tak się stało, gdy bowiem wstał na zajuś i ścisnął runo, wygniótł z runa tyle rosy, że czasza była pełna wody. Lecz Gedeon rzekł jeszcze do Boga: niech nie zapłoni gniew twój na mnie, że jeszcze raz się odezwę, niech jeszcze raz wypróbuję to na runie, niech tylko runo pozostanie suche, a na całej ziemi wokół nich będzie rosa. I uczynił tak Bóg tej nocy, tylko runo było suche, a na całej ziemi wokół była rosa. Człowiek by długi, jeden człowiek by już miał dosyć, prawda, gdyby przyszedł to komuś z jakąś informacją, a ten aż to zrób, a to zrób, że udowadnia, że to prawda. Hiskiasz, druga królewska, 20 rozdział. Też ciekawa historia, 20 rozdział, druga królewska, od 8 do 11. Wiemy, on chorował, prawda, i Bóg posłał do niego proroka, żeby mu powiedział, że będzie miał przedłużone ileś lat życia. Hiskiasz zaś zapytał Izajasza: jaki jest znak tego, że Pan nie uleczy i ja wstąpię trzeciego dnia do świątyni Pana? On mu powiedział od Boga poselstwo, że wyzdrowie, jeżeli staniesz, jaki jest znak? Jak udowodni, że to prawda? Taki będzie dla Ciebie znak od Pana, że spełni Pan słowo, które mu powiedział. Czy cień ma posunąć się o 10 stopni, czy ma się cofnąć o 10 stopni? Tutaj prawda, jak to prawdopodobnie taka jest te schody Achaza, gdzie się oni mierzyli tutaj w ten sposób ten czas. Tak to podobno wyglądało, ale to wiadomo, czy to było tak, to próbują to odszyfrować. naukowców. Więc pytanie było, czy cień ma się cofnąć, czy do przodu, czy do tyłu. Zawołał wtedy prorok Izajasz do Pana, przepraszam, Hiszpan już powiedział, to łatwe dla cienia posunąć się o 10 stopni w stopniu. Niech raczej cień cofnie się wstecz o 10 stopni. Zawołał wtedy prorok Izajasz do Pana i ten sprawił, że cień cofnął się o 10 stopni wstecz na schodach Achaza, z których już szedł. Czyli jak gdyby cofnęło się, czas się cofnął do tyłu, co było znakiem. Więc jak widzimy, są przykłady biblijne, gdzie osoby, które miały do czynienia bezpośrednio z Bogiem i wiedziały, że mają do czynienia z Bogiem, żądały wyjaśnienia, potwierdzenia, udowodnienia, rozwinięcia tego, co zostało przedstawione w formie, która dla nich wydawała się no taka może zbyt skąpa albo zbyt dziwna, żeby od razu uwierzyć i przyjąć. 9 werset wracamy do naszej historii. Tam, gdzie on było, odpowiadając na pytanie, po czym poznam, że odziedziczę ziemię, odpowiada, sprowadź mi 3-letnią jałówkę, 3-letnią kozę, 3-letniego barana, nadto syna gorlicę i gołębicę. To są te zwierzęta. 3 duże, 3-letnie i 2 ptaki. Napisałem pod spodem roczna gołębica i syna gorlica. Wiek ptaków, które miały być składane na ofiary u Żydów, nigdy nie był określony. Zwierzęta miały określony wiek, jaki miały być przyprowadzane jako przedmiot, obiekt ofiary. Ptaki nie. Zakłada się powszechnie, że ptak roczny jest wystarczająco rozwinięty, żeby nie był pisklęciem, ale jednocześnie nie jest zbyt stary, więc zakłada się, że one miały te ptaki po roku. Rotterdam, gdy mówi o tym gołębiu, to on używa terminu nawet młody gołąb, prawda? Zresztą nie wiem, czy w hebrajskim słowie jest coś, co sugeruje jego młodość, czy też nie, ale jest to wszelkie przyjęte i to się zgadzają nie tylko bracia w prawdzie, ale także różni badacze nominalnego systemu, że te ptaki miały rok, gdy były składane. Pytanie na dole, jeśli ktoś nie widzi, tutaj w ramce jest, czy te zwierzęta i ich wiek mają jakieś znaczenie, czy są przypadkowe? Jakbyśmy tak na pierwszy rzut oka mieli. Ma to jakieś znaczenie, czy po prostu tak Bóg sobie powiedział? Jeszcze trochę ofiar, lubię ofiary, niech Abraham przyniesie, złoży mi te ofiary, ja popatrzę, przyjmę te ofiary i on sobie pójdzie i będę miał jakiś czas spokój z Abrahamem. Na pewno wiem o tym, że to musi coś znaczyć. Bóg nie zlekceważył pytania Abrahama, nie zlekceważył jego troski, obawy, niepokoju, niepewności związanej z dziedzictwem. On mu dał taką odpowiedź, Abraham to wszystko wypełnił i żył sobie dalej w nieświadomości, co to znaczyło, co on zrobił, ale był tak Bogu oddany i lojalny, że chociaż nie rozumiał, co Bóg mu każe robić, nie rozumiał nawet odpowiedzi na jego proste, zdawać by się było mogło pytanie, to on robił to, co Bóg mu kazał, mało tego, trwał w ufności, w posłuszeństwie i wierzy temu Bogu do końca życia, bez względu na to, ile pojmował z tego, co go spotykało i co Bóg do niego mówił. No i właśnie to jest główny powód tego wykładu. Rozliczne zwierzęta, zastanowić się nad ich wiekiem. I co to za odpowiedź? Jaki to znak dla Abrahama, po którym miał poznać, że jednak kiedyś odziedziczy w końcu Kanaan? Bo Abrahamowi chodziło nie o żadne duchowe wielkie sprawy. Jemu chodziło o zwykłą ziemię Kanaanu. Miał przyjść do Kanaanu, Bóg mu obiecał i miał tutaj mieszkać, prawda, on i jego potomstwo. Pierwsze zwierzę, które miało być przeprowadzone, to jałówka. Tak, podsumowanie tej łówki maści czerwonej, bez żadnej wady, na której jeszcze nie było jarzma, ale zajrzymy do 4 Mojżeszowej 19, pierwszych 9 wersetów, tak żeby sobie przypomnieć. Ja nie będę mówił szczegółowo o tych zwierzętach, każdy się domyślał, bo że szczegóły by cały wykład oddzielny by się musieli zrobić na odpowiednie zwierzęta, także tylko główne informacje, akurat z 19 rozdziału 4 Mojżeszowej, gdy sobie przeczytamy, co z tą jałówką należało robić, to nam wystarczy, no i potem postaram się wskazać, co się kryje pod tą jałówką i jak to będzie miało, ma wpływ na naszą historię. A więc 4 Mojżeszowa 19, pierwszych 9 wersetów. Taki jest przepis zakonu nadanego przez Pana w tych słowach. Powiedz do synów izraelskich, niech przywiodą do Ciebie jałówkę maści czerwonej, bez skazy, która nie ma żadnej wady i na której jeszcze nie było jarzma. I dacie ją Eleazarowi kapłanowi, on zaś wyprowadzi ją poza obóz i zabije się ją przed nim. Eleazar kapłan weźmie nieco krwi na jej napalec i pokropi jej krwią 7 razy na wprost w stronę namiotu zgromadzenia. Była krew, prawda, ale tylko kropiona z oddali z kierunku namiotu. Następnie spali się jałówkę na jego oczach, zarówno w skórę, jak i mięso, i krew wraz z jej całymi odchodami. Potem kapłan weźmie drzewo cedrowe, chizop i karmazynową nić i wrzuci to w środek ognia, który płonie na jałówkę. Kapłan wybierze swoje szaty, wodą obmyje swoje ciało, a potem wejdzie do obozu, lecz kapłan ten będzie nieczysty do wieczora. Także ten, który ją spalił, wybierze swoje szaty, obmyje wodą swoje ciało, będzie nieczysty do wieczora. A człowiek czysty zbierze popiół z tej jałówki, złoży go poza obozem w czystym miejscu i będzie on przechowywany dla zboru synów izraelskich do wody oczyszczenia. Jest to oczyszczenie z grzechu. A ten, tak, który wystarczy. Wasz szczegół nas nie interesuje. Czyli taki jest opis z jałówki. Kto może się kryć pod symbolem jałówki? Z tego opisu by wynikało. Miała być czerwona, a kolor czerwony jest symbolem krwi, a krew wiąże się ze śmiercią, prawda? A śmierć jest z grzechem związana jako, tak, jako kara za grzech. Jej krew nie miała być ofiarowana, lecz kropiona 7 razy w kierunku przybytku. Tak, zbieram te szczegóły z tej historii, najważniejsze. Popiół z jej spalenia, bo miała być spalona, dodawano do wody oczyszczenia i ta ona służyła, ta woda z tym popiołem w jałowicy, służyła do oczyszczania tych splewionych kontaktem z umarłymi. Wiemy, że można się posplamić na dwa sposoby. Albo dotknąć się zmarłej osoby, albo być w pomieszczeniu, gdzie była zmarła osoba. I wtedy taka osoba była nieczysta i musiała się w jakiś sposób oczyścić. To już wiadomo, wszystko są typy, to jest inne historie, nie wchodzimy w to, bo to nie nasz temat. Paweł potwierdza związek jałówki z oczyszczeniem grzechu, bo w Żydów 9:13 pisze: krew kozłów, aluzja do pańskich, dlatego, że co roku był kolejny kozioł, prawda, więc mówi bliżej mnogiej, ale raz jedna z osób był jeden kozioł. I cielców, no bo z roku na rok było, nazbierało się ich dużo, oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość. Czyli Paweł pokazuje, że nie tylko krew kozła i cielca, ale w jakiś sposób także popiół z jałowicy ma związek z oczyszczaniem. Jak widzimy tego, to nie był taki sam związek, bo tylko kropienie w kierunku, nie na obłagalni, ale coś mają do czynienia. Bo wymienił tutaj wszystkich, te jałówkę dołączył do cielca i do kozła, jako mających wspólny mianownik uświęcają, oczyszczają tych skalanych i przewracają im czystość. Nie miała mieć na sobie jarzma ta jałówka, a jarzmo to zakon. Dzieje apostolskie 15:10 mówi, przeto teraz, dlaczego wyzywacie Boga, wpadając na kark uczniów jarzmo, którego ani nasi ojcowie, ani my nie mogliśmy unieść. I gdy on mówi, że jarzmo wkładacie, którego my nie możemy, ani ojcowie nasi nie mogliśmy unieść, to miał na myśli, dlaczego próbujecie pogan poddać zakonowi. Tak jak gdyby to przez zakon można było dojść do życia wiecznego, przecież ani my, ani nasi ojcowie nie byli w stanie udźwignąć tego jarzma przestrzegania zakonu jako drogi do życia wiecznego. Osoby pokazane w jałówce są tak przez Boga traktowane inaczej niż przez zakon. Nie miałaby, no, nie miałaby nic na sobie jarzma, a jedyne inaczej, jak nie przez zakon, to jedyne inaczej, jeżeli w ogóle chce być ktoś nic do czynienia z Bogiem, to przez usprawiedliwienie z wiary. Żydów 11:39 pisze, a wszyscy ci, tam gdy wymienił tych wszystkich tak zwanych bohaterów wiary ze Starego Testamentu, to mówi o nich, a wszyscy ci dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie dla wypełniania zakonu zrobili chlubne świadectwo, tylko z powodu swojej wiary się zapisali, a nie, że zakon, który z nich wypełnił i dlatego się zapisał, jak to się mówi, złotymi zgłoskami na kartach Starego Testamentu. I wiara była dla Boga wartością. A wszyscy ci, choć dla swojej wiary zrobili chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co ogłosiła obietnica, czyli życia wiecznego. No bo wiadomo, że poprzez zakon nie można było, a wiara jest, sama wiara jest potrzebna, ale sama wiara nikomu życia wiecznego nie da. Jak wiemy, wiara jest początkiem powrotu do Boga przez naszego Pana, ale to jest tylko początek. Nie jest tak, o, wierzysz, to masz życie wieczne. Jakby wiara miała wartość przed Bogiem równoważną taką, że mogę, a skoro masz wiarę, to jest to równoważne z życiem wiecznym. No wtedy prawdopodobnie nie był potrzebny Jezus. Bóg mówi, uwierz, a w co? No to ci powiem, co masz wierzyć, jak wykrzeszesz z siebie tę wiarę, ja będę widział, że masz tą wiarę, to z tą wiarą zasłużysz sobie na życie wieczne. Chrześcijanie bardzo często tak myślą, prawda, że jak wierzą, to że na podstawie wiary. Tak by wiara miała wartość dać komuś życie wieczne. Sama wiara jest bardzo wartościowa, ale życia wiecznego sama wiara nikomu nie da. Pod jałówką zatem muszą się kryć osoby, które były pod wyrokiem adamowym, czerwony kolor, krew, związek z grzechem, nie podlegające zakonowi, nie miała jarzma, ale usprawiedliwione z wiary, których historię życia, bo popiół, to jest to, co zostanie po spaleniu czegoś. Dlatego też w Biblii popiół oznacza historię po tym, co było, no ale się spaliło i tylko popiół został po budynku, po stodole, po drzewie, więc dlatego popiół to są właśnie wspomnienia, historia życia. Ludzie umarli, odeszli, ale to, co tego dokonali w życiu, to po nich pozostało zapisane. Tam czytaliśmy, że człowiek czysty zbierze ten cały popiół, to znaczy człowiek czysty, apostołowie, pisarze Starego Testamentu pozapisują te wszystkie wielkie czyny, które oni dokonali i one będą zbudowaniem dla czytających później je rzeczy, będą miały pomoc, będą pomocne do oczyszczania się, do powrotu do Boga i do pozbywania się grzechu, słabości, niedoskonałości. Czyli który historię popiół mają pośredni, nie bezpośredni, tylko pośredni związek z oczyszczeniem grzechu. Ta pośredniość pokazana jest, prawda, w kropieniu w kierunku przybytku, a nie we wnoszeniu ich krwi na ubaganie, tak jak to było z cielcem czy kozłem pańskim. I teraz zobaczmy. Żydów 11 rozdział, parę fragmentów o tych bohaterach wiary. Zobaczmy, jak prawie wszędzie jest podkreślone, że to, co się stało, to czym oni się zasłynęli, to było dzięki ich wierze. Przez wiarę, dlatego to będzie wszędzie wytłuszczone przez wiarę. Przez wiarę zbudował Noe, oszerzony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni arkę dla ocalenia swojej rodziny. No bo przez wiarę. Jak to patrzy, bo jak Bóg mówi o czymś nierealnym i mówi zrób coś, a to jest zupełnie nierealne, niesłychane, no to tylko na podstawie wiary mogę to zrobić. Bo inaczej powiem, że to jest, nie ma w ogóle sensu, to o tym nikt nie słyszał. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i za mimo podeszłego wieku. Z jednej strony wiemy, że Sara się zaśmiała, kiedy się dowiedziała o tym, że będzie miała dziecko w tak późnym wieku, ale tutaj pisze, że ona otrzymała moc poczęcia przez wiarę, więc to jej uśmiechnięcie może było bardziej takie dyplomatyczne, takie tylko w pierwszym odruchu, bo gdyby nie uwierzyła, to z tego by wynikało, że nie miałaby mocy poczęcia. Prawdopodobnie to na tej zasadzie działa. Wiara jednak jest bardzo ma potężną moc, bo przypominamy się ten cud naszego Pana, jak jednego ślepca chciał uleczyć. I pamiętamy, że jest jeden przypadek, kiedy nasz Pan dwa razy temu samemu człowiekowi zwrok przywracał. I tylko jeden przypadek jest taki, że nasz Pan dwa razy przywracał wzrok, czy no, już nie musi być wzrok, cokolwiek, leczył kogoś i podjął aż dwie próby. Za każdym innym przypadku zajął pierwszym razem. Zrób to lub zrób tamto i on już był uzdrowiony. Albo rękę wziął, wstanie i szedł i wstał, poszedł. A raz było, że człowiek ślepy otrzymał polecenie, chyba tak błotem mu tam zmieszał i dał mu, nie, żeby się poszedł omył i potem co widzisz? I pamiętamy odpowiedź jego? Widzę ludzi jak drzewa. Potem był nasz Pan drugi raz powtórzył ten proces i wtedy wzrok mu przywrócił. Prawdopodobnie jedyne wyjaśnienie jest niepełna wiara tego chorego. Jemu wzrok za pierwszą próbą naszego Pana wrócił na tyle, na ile on miał wiary, że to jest skuteczne, że to podziała, że nasz Pan może tego dokonać. I jak mu częściowo się wzrok przywrócił i zobaczył ludzi jak drzewa, to znaczy tak jak nie widział kiedyś nic, nagle zobaczył słupy, no to się ucieszył. Mówił, to jednak działa, ten człowiek potrafi mi wzrok przywrócić, bo nie widziałem nic, a teraz jakieś słupy widzę. Bez szczegółów, ale widzę. I wtedy dopiero na pewno wiara się w niego zmogła, bo zobaczyła, tak zobaczył, że działa ta jego niewielka wiara i ona automatycznie się zwiększyła. Więc tutaj widzimy wyraźnie, że gdyby Sara nie uwierzyła, to by tego dziecka nie miała. Tak to pisze. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaka, gdy był wystawiony na próbę. No nic innego, jak tylko wiara Boga mogła go pchnąć do czegoś takiego. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona, przez wiarę obchodził paskę i dokonał pokrewienia krwią. Znowu, prawda? Wiara Mojżesza w obietnicę dla jego narodu i w to, że on jest częścią tego narodu, a nie tego egipskiego, w którym się znalazł tak cudownie. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone jak po suchej ziemi. Bo gdyby Izraelici na polecenie Mojżesza wchodźcie w morze, a to morze, oni jak wchodzili, to nie było suchego przejścia. Gdy oni wchodzili, to było morze i to morze się ustępowało tuż przed nim. Czyli idź zgodnie z wiarą, a w miarę jak będziesz szedł, z każdym twoim krokiem będziesz miał kolejny metr, powiedzmy, osuszony. A jak się przestraszysz, bo woda i nie ruszysz, bo woda, to nie przejdziesz. I właśnie gdyby nie to, że taką wiarę mieli, to by stali na tym. I teraz Egipcjanie by ich dopadli i by się skończyło. Przez wiarę oglądamy mury Jerycha okrążane 7 dni. Bo jak ileż to wiary trzeba było, żeby się nie, że tak powiem, jak to się teraz mówi, zglebić, tak? No może w tym języku. Czyli chodzą wokół miasta i trąbią. 6 dni trąbią każdego dnia raz, a 7 dnia 7 razy. No, a ci ludzie patrzą i się śmieją z nich. No to Bóg taki, to wielki, podobno tacy, wielka ta armia i Bóg jest z nimi, a podeszli pod Jerycho niezwyciężone, bo tam jakieś mury były potężne. I zobaczcie, co teraz. Chodzą i sobie trąbią i się śmiali pewnie z nich. Nacik Bóg mówi, mamy chodzić i trąbić, chodzą i trąbią. I potem patrzą, 7 dnia wszystko leci. Kobiety, tu akurat nie ma terminu przez wiarę, ale należy się domyślać, że także tu działa. Kobiety, ogólnie żydowskie, także o wszystkich kobietach, nie o jakichś jednych pojedynczych osobach. Kobiety otrzymywały z powodem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. To już chociaż nie ma powiedzianego, że przez wiarę, to jest oczywiste, bo jak wiemy, kobiety żydowskie, gdy im umierały ich dzieci, czy ktokolwiek inny, rodzice to przecież nie otrzymywali tych zmarłych z powrotem, bo nie było jeszcze powszechnego zmartwychwstania, ale taką miały silną wiarę, że jak umierali im bliscy, to oni wiarą już cieszyły się na spotkanie z zmartwychwstaniem. To właśnie bardzo dobrze widać przy okazji Łazarza, prawda? I ogromna wiara jednej z jego sióstr, która powiedziała, że ona wie, że jej brat wstanie. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Czyli zamęczeni na śmierć, znaczy mieli silną wiarę, że nie chcieli mieć uwolnienia. To znaczy, no takie proste, przestań być wierny Bogu, a nie spadną na ciebie konsekwencje. W jego Ewangelii z ilu z Zolskiego Ostatka. Porzuć te swoje wyznanie wiary. Zrezygnuj z tych test, które głosisz, a wypuścimy cię, jeszcze dostaniesz jakieś biskupstwo i będziesz mógł karierę zrobić. No i niektórzy na to szli. Początkowo chcieli być po stronie prawdy i sprawiedliwości, ale jak się okazało, że jest cena do zapłacenia, to dziękuję, prawda, wycofują się. A niektórzy, tak jak to widzimy, woleli umrzeć, czyli dali się zabić w Starym Testamencie, a wierność Bogu nie przyjęli uwolnienia od tego, o tej śmierci, o tych tortur, o tego, cokolwiek by to nie było, żeby tylko uniknąć tych niepożądanych sytuacji, które im groziła. I aby, to wiadomo, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania, no bo wiemy, mówimy o klasie godnych, więc ich takie zmartwychwstanie, jak wiemy, oczekuje. Czy historie życia z tych ludzi oraz ich bliskich mogą mieć coś wspólnego z oczyszczeniem grzechu? Na przykład historia Abrahama, który Izaaka oddaje, bo Bóg mu kazał. Bóg mu powiedział, co trzeba zrobić. Nie jest to przykład zachęcający i budujący dla wszystkich innych, którzy to przeczytają i sobie pomyślą, czy ja bym był na to do tego zdolny, bo nie każdy by powiedział nas, albo prawie każdy, że chyba nie. No ale widzimy, jak to się skończyło. Tego syna nie stracił, prawda? Więc to wszystko jest, to pokazuje i Abrahama w pięknym świetle, ale i samego Boga w pięknym świetle. Bo pokazuje, że to była tylko taka próba i jak mamy ciężkie różne doświadczenia i się zdaje, że straszne rzeczy potracimy, to się okazuje, że tylko takie nam zdawało, że potracimy. Ale jak przyszło co do czego, to wcale tak Bóg nie chce, żebyśmy koniecznie tracili, bo jemu nie zależy, żeby nam zabierać to i owo i tamto. Albo na przykład taki Józef sprzedany przez braci do Egiptu. Widzimy jego niesamowitą uczciwość od samego początku. Czy był niewolnikiem w tym Egipcie początkowo i usługiwał, to nie chciał zdradzić swego pana, żeby spać z jego żoną, która go do tego zachęcała. Później w tym więzieniu, no krystaliczna postać, prawda? I jak się ostatecznie to dla niego skończyło. Jak człowiek poczyta takie rzeczy, to jest to zbudowanie. To jest zachęta do uczciwości, bo, że to popłaca, że to ostatecznie, nawet jeżeli nie w tym roku, to za 15 lat będzie za to zapłata. A może w Polsce będzie za to zapłata. Będzie kiedyś. Bo kiedyś różnica między sprawiedliwym a niesprawiedliwym będzie wykazana, nawet jak nie w tym życiu. Więc to jest, takie historie oczyszczają z grzechu. To jest ten właśnie pośrednik, to jest to właśnie kropienie 7 razy w kierunku. Na przykład taką historią o Józefie. Albo weźmy sobie, poznajemy, kto to może być, prawda? Daniel. Wolał wylądować w jamie z głodnymi lwami, niż zrobić coś, co jego zdanie było niezgodne z jego wiarą w Boga. No i jak wiemy, że my sobie chodzimy, spędzić z nimi miłą noc, a się zdawało, że kości na udawa nie dostaną. Albo Mojżesz, który tak, jak wiemy, w koszyczku włożony przez swoją mamę, znalazł się na egipskim tronie, początkowo może nie do końca był świadomy, że jest w ogóle Żydem, prawda? Tylko jak dorastał, no jakim był małym dzieckiem, to myślał, że jest Egipcjaninem, ale kiedy zrozumiał, kiedy o tym się dowiedział, to wolał zrezygnować z tego wszystkiego, co Egipt, ten świat miał do zaoferowania, a wybrać drogę życia ubogiego, prześladowanego, niewolnika. No i ostatecznie stał się jednym z głównych postaci Starego Testamentu. Zachwalany, także tylko jeden incydent z jego życia, prawda, jest, mówi przeciwko niemu, a tak nieskazitelny. Albo Jozue, który później, jednym z dwóch, tak, tych, którzy z grona 12 nie bali. Też widział olbrzymów w Kanaanie. Widział, że warowne grody mają, że są olbrzymi, no ale jak Bóg mówi, macie iść podbić, to co ci olbrzymi zrobią? A oni nie mieli takiej wiary w Boga. Zobaczył olbrzyma, to nie ważne, że Bóg mówi iść podbić. To jest olbrzym, to ja... No i bardziej wierzył swemu wzrokowi, że jest olbrzym i on go nie pokona, niż temu, że Bóg mówi, pokonasz go, idź, ja was poprowadzę i pokonacie ich. On nie patrzył na to, że z jego punktu widzenia, z punktu widzenia człowieka sprawa jest trudna. Albo dziwna postać Rahab, przetycznicy w Jerychu. Też mnie zawsze zastanawia ta kobieta, prawda? Nie Żydówka, w sumie prowadzenie niezbyt moralne w swoim życiu, jeżeli jest prawdą, że była tą przetycznicą, ale prawdopodobnie tak. I to nagle tak wierzy, że Bóg Izraela jest prawdziwy, że jest wielki, że ten ich jerychoński to nic im nie da, że jak przyjdą Żydzi, to wszyscy tutaj poginiemy. Naraża swoje własne życie, prawda? Chowając tych szpiegów, no i skąd takiej kobiecie takie przeświadczenie? No i trzech młodzieńców, prawda? Wrzuconych do pieca ognistego, wraz z którymi nagle pojawił się czwarty na zimy w środku, tego czwartego, prawda? I w sumie ten ogień rzeczywiście coś spalił, ale jedynie spalił te sznury, którymi oni byli powiązani. Natomiast nawet na ich szaty nie trąciły dymem. Paweł zalicza ich do innej klasy niż jego własna, czy niż do marzyckiego statka, bo w Żydów 11:40 pisze, ponieważ Bóg coś do nas, czyli do nas marzyckiego statka, przewidział coś lepszego, aby oni bez nas, bez służby marzyckiego statka w czasie wieku tysiąclecia, nie stali się doskonałymi. Czyli wyraźnie pokazuje, że nie jest to klasa marzyckiego statka. Potwierdza to także nasz Pan, który jednego z członków tej klasy, Jana Chrzciciela, zalicza do wyższej klasy od całej ludzkości, ale niższej od marzyckiego statka. Bo Mateusza powiedział, nie powstał z tych, którzy się z niego rodzą, większy od Jana Chrzciciela. Czyli był on największy. Ale najmniejszy w Królestwie Niebios, tym duchowym, jest większy niżeli on. Czyli też pokazał różnicę klasową między tymi wielkimi ludźmi do jego czasów, a tymi, którzy mieli przyjść po nim. Nawet jak ten ktoś po nim nie był taki wielki, tylko najmniejszy z tych, no to jak jest w klasie wyższej niż Jan Chrzciciel? Na podstawie Żydów 11:38, że świat nie był ich godny, bo tak Żydów o nich mówi, oraz biorąc pod uwagę czas ich życia w starożytności, prawda, nazywamy ich starożytnymi godnymi. Po zakończeniu wyboru na najwyższej klasy w jego Ewangelii, czyli do marzyckiego statka, wciąż poświęcały się nowe osoby, jak wiemy. Z których powstała klasa podobna w charakterze i nagrodzie do starożytnych godnych. Dlaczego podobna? Bo poświęca się po zakończeniu powołania niebieskiego, tak jak starożytni godni poświęcali się przed rozpoczęciem. No ale ktoś powie, ale czy Pan już i w statku są jeszcze jakieś inne klasy? Wy tam sobie wierzycie, że są inne klasy, ale przecież powołanie jest wciąż otwarte i wszyscy są zapraszani. Biblia wyraźnie mówi, a te wszystkie inne klasy to takie wymysły ludzkie, tak? Jakiegoś Johnsona albo kogoś innego. Więc zobaczmy, ja nie chcę tego takie fragmenty tutaj pokażę, ale dla mnie najbardziej przemawiający fragmentem jest 2 Mojżeszowa 36-37. I odebrali od Mojżesza wszystkie dary, które przynieśli synowi Izraelscy na wykonanie prac potrzebnych do służby świątyni. Żydzi przynosili dary, żeby świątyni, widzimy, te dary przynoszą, żeby budować. Te dary, to jest to w antytypie, prawda, jest to poświęcone serca, które się Bogu oddają. Bo Bóg nie chce w antytypie naszych darów w postaci kielichów złotych albo pierścieni, tylko naszych uczuć, naszego serca. Więc poświęcajcie się, to są te dary, które Bóg i to jest to pokazane w typie. No i to, bo oni też przynosili, Bóg zachęca. Oni zaś nadal przynosili do Niego dobrowolnie dary każdego rana. I zeszli się wszyscy zręcznie wykonawcy wszelkiej pracy i co mówiono Mojżesza? Lud przynosi więcej niż potrzeba na wykonanie tego, co Pan nakazał wykonać. Więcej przynoszą niż potrzebujemy. Więcej przynoszą niż jest miejsce w malutkim statku. Wobec tego, co zrobić Mojżesz, wydał rozkaz, który ogłoszono w obozie. To już Badruser wydał. Niechaj już nikt, ani mężczyzna, ani kobieta nie przynosi do swego dorobku żadnego daru ofiarnego na rzecz świątyni. Czyli zaprzestańcie się, jak gdyby poświęcać tego nie w ogóle, tylko na rzecz świątyni, do klasy malutkiego statka. I lud zaprzestał przynosić. I teraz ostatni werset, czyli ten 7 z tego fragmentu, zobaczmy. A tego, co zniesiono, wystarczyło na wykonanie wszelkich prac, a nawet zbywanie. Czyli z rozpędu poświęceń wieku Ewangelii, pomimo ogłoszenia końca wysokiego powołania, niech już nikt nie przynosi do swego dorobku żadnego ofiary, to z rozpędu wieku Ewangelii pojawiła się klasa, która się nie zmieściła w maluszkim statku, ale były poświęcone jednostki. Co z nimi zrobić? No zbywa. No co, wyrzucić? Ciekawe, co Mojżesz zrobił, czy to zbywał. Zmarnowali to wszystko? Nie sądzę, że zakopali to w błoto gdzieś tam w ziemię. Ja, za dużo. Na pewno zostało w jakiś sposób dobrze wykorzystane. A w antytypie, jeżeli te ofiary to są nasze serca, które Bogu w poświęceniu przychodzą i tak przyszło dużo, dużo, że aż zbywa do maluszkiego statka, bo się wszyscy nie mieszczą, to albo Bóg może ich odesłać, tak? Z tego, co zbywała, musiała zatem powstać przynajmniej jeszcze jedna klasa. Przynajmniej jeszcze jedna klasa, albo Bóg odesłał ich z kwitkiem i kazał czekać na wiek tysiąclecie. Co byłoby oczywiście na pewno nieracjonalne i nawet nielogiczne, prawda? Bo jeżeli Bóg ceni sobie poświęcone swoje serce Jemu, to na pewno jak ktoś przychodzi w poświęceniu, to mówi, widzę Twoje poświęcenie, ale mam już. No to masz, ale może gdzieś indziej przyjmiesz, prawda? Do innej klasy, to już nie potrzebujesz poświęconych, oddanych serc, nie będziesz miał dla nich nic do zagospodarowania, żeby ich jakoś wykorzystać. Przecież Bóg o tym wszystkim wiedział, że kiedyś ile będzie miał w maluszkim statku. Wiedział, że zamykanie maluszkiego statka będzie etapowe. Kolejnym dla mnie takim argumentem, że muszą być przynajmniej jeszcze jedna klasa po maluszkim statku, jest to, że jeżeli maluszkie statko będzie już niespowoływane i ma jakąś liczbę, to w pewnym momencie będzie ostatni powołany. A jak będzie ten ostatni powołany, to on, no i wielu, którzy też przed nim niewiele wcześniej byli powołani na tą drogę, potrzebują czasu na rozwój. Przecież nowe stworzenie, jak zostanie słodzone z ducha, dzisiaj, tydzień temu, miesiąc temu, rok temu, to ono nie jest po roku czasu gotowe do śmierci i pójścia na fazę duchową, bo ono potrzebuje rozwoju. Nasz Pan jako nowe stworzenie się rozwijało, jak wiemy, ile? 3,5 roku. Doskonały Jezus potrzebował 3,5 roku i prawdopodobnie ten czas, że jest 3,5 roku, a nie inaczej, wprost został przewidziany, ale to dlatego, że Bóg wiedział, że tyle Jezus będzie potrzebował jako nowe stworzenie na rozwój nowego stworzenia. Musiał mieć ludzkie ciało, w którym istniał, nieraz mu groziła śmierć, to wiemy, że wychodził między, przechodził między tymi, którzy przyszli go zabić i nic mu nie mogli zrobić, no bo nie był właściwy czas, a jak przyszedł właściwy czas, to nawet sam się tak gdyby ujawnił, że ja jestem ten, którego szukacie. Zatem, jeżeli jest taki moment, a każdy chyba wierzy, że musi być koniec spłazania z ducha, kiedykolwiek by to nie było, musi być koniec i potem musi do nowego przymierza minąć sporo lat. Tyle, ile ostatnio spłodzone jednostki potrzebują na rozwój swojego nowego stworzenia. A co robić z tymi, którzy w międzyczasie się będą poświęcali? Dzień po tym ostatnim, tydzień po tym ostatnim, rok po tym ostatnim, 5 lat po tym ostatnim, bo pomijając naszego Pana, który 3,5 roku potrzebował na rozwój nowego stworzenia, to kolejny rekordzista, najkrótszy, to jest Szczepan. On miał właśnie 9 lat w poświęceniu. No ale to jest rekordzista też. Większość ludzi potrzebuje więcej znacznie niż 9 lat, żeby nowe stworzenie swoje rozwinąć. Brat Russell więcej niż 9 lat rozwijał Brat Johnson i inni z wieku Ewangelii. No, Szczepan jest kolejnym rekordzistą, no ale co najmniej 9 lat. I gdybyśmy nawet przyjęli to, to chociaż przez 9 lat będą się poświęcały nowe jednostki. I co z nimi? Do widzenia. To pisze wyraźnie, że nie jest. No. Więc musiała być przynajmniej jeszcze jedna klasa. Z powodu podobieństwa do starożytnych godnych nazywamy ich młodocianymi godnymi. Także i oni są uwzględnieni w jałówce, ponieważ mają wiele wspólnego z tą klasą starożytnych godnych. Okoliczności poświęcenia i nagrodę. Czyli okoliczności poświęcenia poświęcają się po ustaniu wysokiego powołania, tak jak ci przed rozpoczęciem i wspólny urząd książąt wieku tysiąclecia. Z psalmu, zamiast ojców swych będziesz mieć synów swych, ustanowisz ich książętami na całej ziemi. Oddzielnie traktuje o niej Joel 2:28-29. Nowy przekład Biblia Warszawska mówi to w trzecim rozdziale. A potem wyleje mego ducha na albo dla wszelkiego ciała. Można to tłumaczyć na albo dla wszelkiego ciała. I wasi synowie, córki, starcy i właśnie młodzieńcy będą mieli widzenie. Także na sługi, służebnicy wyleje w owych dniach mojego ducha. W sumie mamy tu 6 grup, które otrzymają Ducha Świętego. Na rysunku pokazałem Ducha Świętego, jak taki deszczyk, który spada, jest wylewany na tych odbiorców i dzięki temu oni tego ducha, czyli pewne kwalifikacje do bycia, potrzebne do bycia w danej klasie ludu Bożego, uzyskują, a wraz z nimi życie wieczne. I tutaj, prawda, są nam młodzieńcy. I oczywiście można taki werset zignorować, jak rozmawiałem kiedyś z pewnym bratem, no to mi powiedział, że całe wyjaśnienie tego Joela to jest to, że młodzi ludzie. No i starzy ludzie. No i synowie jacyś tam, i córki, przecież są dzieci, mają ludzie, to i synowie, i córki, no. Sługi mają też sług, no tak było. To się już wypełniło u Żydów. No bo tak najłatwiej wtedy nie musi próbować nic tłumaczyć. Wypełniło się dosłownie, literalnie na Żydach i zapominamy o tym. Kolejne zwierzę to baran. Baran to tradycyjny symbol człowieczeństwa, ludzkiej natury naszego Pana. To nie potrzeba długo nikogo przekonywać. Baran ofiarowany zamiast Izaaka, chociażby w typie już tam, czyli człowieczeństwo. Izaak przedstawia naszego Pana, gdy idzie, ale gdy już dochodzi do sfery ofiary, następuje rozdwojenie. Izaak to nowe stworzenie, tylko i z naszego Pana, a baran to jego człowieczeństwo. Bo gdyż doszło do sfery ofiary i śmierci, to nie nowe stworzenie poszło na śmierć za człowieka, tylko człowieczeństwo naszego Pana. I jak dopóki nie potrzeba rozbijać jednego od drugiego, no to jest Izaak, to jest nasz Pan. Nie ważne, czy nowe stworzenie, czy człowieczeństwo, bo nie ma jeszcze póki co potrzeby rozwijania tych dwóch rzeczy. Baranek egipski, paschalny, też miał być zabity, żeby zapewnić im tak zachowanie od śmierci. Jana 1:29 mówi, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. My często cytujemy ten werset i mówimy grzechy świata, chyba tak niektóre przykłady mówią, dosłownie tam jest liczba pojedyncza, grzech świata. Dlatego jest jeden grzech, bo chodzi o grzech Adama. Nawet z tego wynika, że nie chodzi o żadne grzechy, które on gładzi, tylko jeden grzech, Adamowy. A na całej reszty ludzkości tylko te Adamowe. A jak ktoś ma grzechy nieadamowe, nie mieszczą się w ukupie. A na szczęście nie grozi dla nich śmierć. Nie trzeba z nikogo wykopywać, bo wszystkie inne grzechy, które nie mieszczą się
w okupie z tego powodu, że są, że wynikają z naszej niedoskonałości odliczone płatami, są czasami mieszanymi. A więc odpowiedzialność, pewna kara dla składa za tą część, która jest po niebie, której Adam nie zawinił, którą nam w genach nie przekazał, ale nie jest to śmierć, ponieważ jest tam element naszej ignorancji albo słabości. Objawienie 21:14. A mur miasta miał 12 kamieni węgielnych, a na nich 12 imion 12 apostołów, nawet baranka. W objawieniu jeszcze ten termin się pojawia. Prawda? Czyli nawiązanie do ludzkiej natury naszego Pana. A to już objawienie, to już jest przecież dawno. Ona poszła do grobu za człowieka, już nigdy nie wróci do egzystencji, bo w depozycie boskiej sprawiedliwości jest. W baranku pokazana jest także klasa morskiego statka, małżonka naszego Pana, ponieważ to, co dotyczy męża, także spływa na żonę. I tyle na temat baranka. Od kozy, tak? Możemy zrobić teraz przerwę? Dobry moment. Od kozy, trzeciego zwierzęcia, zaczniemy po przerwie i postaramy się do 12 skończyć. Dziękuję Państwu za dotychczasową uwagę.